Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 30 maja Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Janusz Wilczyński to ja. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. 510-37-32 to jest czujny. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. No, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy drogowcy zdążą, czy nie zdążą z udrożnieniem dwóch pasów jezdni naszej drogi, z której znika beton, czyli trójki razem z szóstką, bo to drogi się nakładają na tym odcinku, gdzie teraz jest zwężenie. Wygląda na to, że nie zdążą i potwierdzą się te opinie słuchaczy, którzy już dawno mówili, że nic się nie dzieje na tym odcinku i nie zdążą do 15 czerwca drogowcy z robotami. Już pojawiły się nowe terminy, że droga będzie w dwóch kierunkach przejezdna na czas wakacji, właśnie od rozpoczęcia wakacji, ale nie tak dokładnie, bo wakacje nie rozpoczynają się 30 czerwca czy 1 lipca. W szkołach rozpoczynają się po 22 czerwca. No i o tym będziemy rozmawiali w naszej audycji, ale nie tylko o tym. Chcieliśmy zapytać dzisiaj, o tym nie porozmawiamy, czy w Szczecinie pojawią się kurtyny wodne i czy zaczną jeździć polewaczki, ponieważ jest gorąco. Dowiedzieliśmy się w zakładzie wodociągów i kanalizacji o tym, że taką decyzję musi wydać miasto. Na razie nie dowiedzieliśmy się, czy taka decyzja jest i na razie kurtyny wodnych w newralgicznych punktach miasta, tak żeby piesi mogli się schłodzić, nie ma. Polewaczki na razie też nie jeżdżą, ale taka decyzja lada moment może zostać wydana. Dzisiaj zajmiemy się rondem na Głębokim, rondo 1 czerwca, w Dzień Dziecka i od tego terminu podlegnie likwidacji. Nie będzie tego ronda aż do jesieni. Jesienią wróci. Porozmawiamy o motywach tej decyzji. Dlaczego to rondo, które miało być lekiem na wszelkie problemy z przejazdem właśnie przez Głębokie z różnych kierunków, jednak zostanie zniesione. Będzie też o rejestracji w przychodniach przyklinicznych szpitala przy Unii Lubelskiej. Okazuje się, że rejestracja graniczy z cudem, zwłaszcza ta przez telefon. Będzie także, a jakże, o klimatyzacji, bo jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Wrócimy do wody. Wody na cmentarzu w Szczecinie Dąbiu. Chodzi o to, że według naszych słuchaczy jest tam zbyt mało kranów i starsze osoby muszą bardzo daleko po tę wodę chodzić. No i nawiążemy jeszcze do tematu poruszonego już raz na naszej antenie, mianowicie fatalnego stanu ścieżek na tej nekropolii. To nasze tematy i propozycje dla słuchaczy na dzisiaj. Może zaczniemy od takiego weekendowego akcentu właśnie nad morze. Pewnie wiele osób wybiera się nad morze, czy to w czwartek, czy w piątek, czy w sobotę i niedzielę. I właśnie Przemysław Tarasiewicz, rzecznik Polregio, na ten temat.
Na długi weekend uruchamiamy pociąg tak zwany błękitny ze Szczecina do Świnoujścia. Przystankami Szczecin-Zdroje, Szczecin-Dąbie, Goleniów, Międzyzdroje i tylko na tych stacjach się będzie zatrzymywał. Jedzie on nieco ponad godzinę ze Szczecina Głównego do Międzyzdroju i przez te 4 dni będzie złożony z 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli będzie zapewnione z nim bardzo dużo miejsca. W każdym jest 200 miejsc siedzących.
O której on wyjeżdża ze Szczecina?
9.36 ze Szczecina Głównego, natomiast w Międzyzdrojach jesteśmy o godzinie 10.51.
9.36 ze Szczecina jutro, pojutrze, w sobotę i w niedzielę. 600 osób będzie siedziało, a ile będzie stało? No, zobaczymy. Czekamy na Państwa telefony z tego pociągu kąpielowego, który będzie jechał właśnie do Świnoujścia ze Szczecina. A teraz a propos Świnoujścia, napisał do nas stały słuchacz, prosi o anonimowość, mówi, że nie może sobie dać rady z głośno ustawionymi tłumikami motocykli, które jeżdżą po ulicach Świnoujścia. Mówi, że ryk silników pojawia się już nawet o 5 rano i późnym wieczorem. Skarży się, że zgłasza problem do policji i mówi, że kończy się to stwierdzeniem przyjmującego: przyjąłem zgłoszenie, ale problem nadal pozostaje. Dziękujemy za ten sygnał, zwrócimy się do świnoujskiej policji, zapytamy, czy były jakiekolwiek działania zmierzające do zniesienia tego problemu. A teraz a propos programu MEWA, to taki program, który pozwala nam zamienić nieekologiczne ogrzewanie na bardziej ekologiczne w naszych mieszkaniach. Chodzi o mieszkania należące do zasobu gminy miasto Szczecin. No i a propos tego programu, który rusza od czerwca w naszej gminie, zadzwoniła słuchaczka z nieco innym problemem.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tej wymiany pieców. Teraz program był Kawka, teraz jest program MEWA. Nie staramy się z MEWA o żadne dofinansowanie. Mamy piec na ekogroszek i chcieliśmy podłączyć się do sieci gazowej, żeby ogrzewać gazem, bo oczywiście temat smogu wróci jak bumerang zaraz późną jesienią i będzie trwał przez całą zimę i wczesną wiosnę. I wielkie było moje zdziwienie, jak poszliśmy do gazowni, złożyliśmy wszystkie stosowne dokumenty i dowiedzieliśmy się, że na warunki będziemy czekać około miesiąca. To jeszcze nie jest zbyt długo, ale na całą resztę, czyli na podłączenie, doprowadzenie instalacji gazowej do działki, będziemy czekać około roku. No to nie mówmy o smogu, tak? Bo teraz te pieniądze, które ja mam i nie chcę żadnego dofinansowania, tylko chcę przeznaczyć je na to, żeby nie truć wszystkich w koło i sama siebie również, to teraz przeznaczę na ekogroszek i będę sobie całą zimę palić i nie będę już miała pieniędzy na to, żeby po prostu podłączyć się do sieci gazowej. Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście rok to trochę długo na podłączenie do sieci gazowej, ale wszystko też zależy od tego, gdzie jest położona pani nieruchomość, jak blisko jest ta sieć gazowa. Tego nie wiemy, brakuje nam szczegółów, no ale rzeczywiście na pierwszy rzut ucha sytuacja nie wygląda ciekawie. Natomiast a propos programu MEWA dofinansowania właśnie do likwidacji pieców opalanych węglem czy też drewnem, jest pytanie od naszego słuchacza dotyczące tego, czy po takiej termomodernizacji, kiedy zamienimy chociażby właśnie na gazowe ogrzewanie, to tradycyjne węglowe, to czy nie wzrośnie nam czynsz? Przed chwilą zatelefonował do nas Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i nieruchomości. Poinformował nas, że nie, że czynsz z tego tytułu nie wzrośnie w mieszkaniach należących do zasobu gminy miasto Szczecin. Przez naszą antenę przewija się od pewnego czasu problem chłopca z zaburzeniami ze spektrum ADHD. To są zaburzenia m.in. uwagi, ale może im towarzyszyć także nadmierna pobudliwość, agresja. Napisali do nas rodzice szkoły muzycznej podstawowej z ulicy Śmiałego, że taki uczeń od 3 lat sprawia ogromne trudności sobie i innym uczniom w tej szkole. No i rozgorzała na naszej antenie dyskusja. My teraz czekamy na opinię takiego organu jak kuratorium dla zwykłych szkół, a to jest szkoła artystyczna, czyli takiego nadzoru właśnie kuratoryjnego nad tą szkołą, na temat co dalej właśnie w tej sprawie. Wczoraj zadzwonił słuchacz, że tutaj po prostu nie ma żadnego innego rozwiązania jak tylko usunięcie tego chłopca z tej szkoły i w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, Sławek ze Szczecina. Dziecko może mieć ADHD. Należałoby to ze strony szkoły pomóc tym rodzicom i zainteresować się tym dzieckiem, a nie proste pozbywanie się problemu i usuwanie ze szkoły. Cześć, do widzenia, jak tu pan powiedział. Ciekaw jestem, gdyby to był tego pana syn. Ciekawe, czy by tak samo powiedział. Dziękuję bardzo.
No właśnie, problem jest delikatny i trudny. Racje rodziców, którzy niepokoją się o swoje dzieci, ponieważ chłopiec zachowuje się agresywnie. Racje rodziców tego chłopca, którzy chcą jednak, żeby on funkcjonował w grupie, żeby w niej był. Z naszych informacji wynika, że od przyszłego roku być może rodzice zdecydują się na indywidualny tok nauczania. Sprawa cały czas jest w toku. Mam nadzieję, że uda się ją rozwiązać po myśli wszystkich i zostanie zawarty kompromis, który zapewni dzieciom i temu chłopcu bezpieczeństwo. A przy naszym telefonie jest pani Irena. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Irena oznacza zmianę tematu. Pani Irena na tyle była rozsierdzona i zdenerwowana, że przyszła do naszej redakcji. Niestety nie mogliśmy się z nią spotkać osobiście, stąd nasza rozmowa. Pani w poniedziałek wybrała się do szpitala na Unii Lubelskiej, a konkretnie do przychodni przyklinicznych i tam na dole jest rejestracja. Nie przyszła pani sobie tak tam z ulicy po prostu, tylko najpierw próbowała pani przez kilka dni dodzwonić się do tej rejestracji, żeby zarejestrować koleżankę, która z kolei jest spoza Szczecina, mieszka w Bornem Sulinowie. No i ta koleżanka najpierw próbowała dzwonić do tej rejestracji. Dwa tygodnie te próby trwały, spełzło to na niczym, więc pani próbowała dzwonić, też się nie udało. Przyszła pani do tej rejestracji około godziny 13-14 właśnie do przychodni przyklinicznej Państwowego Szpitala Klinicznego na Unii Lubelskiej. No i co? Czy została pani obsłużona tak, jak sobie to pani wyobrażała, że powinno być w XXI wieku w nowoczesnym szpitalu i w przychodni?
No właśnie, przyszłam do przychodni, dawno już nie byłam. Byłam zaskoczona, mile zaskoczona, ponieważ zauważyłam 4 stanowiska rejestracyjne do określonych przychodni. Mówię, o fajnie, bo nie będę musiała długo stać w kolejce, jak zawsze to bywało. I podejdę do określonego stanowiska, tak? No niestety, dowiedziałam się, że kolejka jest w dalszym ciągu jedna, obowiązuje do wszystkich stanowisk. No i los chciał, że trafiłam na stanowisko 4, tak? I podeszłam do tej pani i mówię, że ponieważ koleżanka nie może się do państwa dodzwonić od 2 tygodni, a była zarejestrowana na 15 czy 16 maja do lekarza, ale nie mogła w tym czasie być i odwołać wizyty, ponieważ była w szpitalu na operacji kolana. I czy jest teraz taka szansa, żeby zarejestrować tą panią na 3 lipca, ponieważ ona będzie w Szczecinie, no i chciałaby oczywiście tej sprawy połączyć. No pani powiedziała, że pani doktor 3 akurat nie przyjmuje. No to mówię, no to proszę wyznaczyć jakiś inny termin, późniejszy. Pani pyta się, czy 5 lipca będzie pasowało. Ja mówię, chyba tak. No i zarejestrowała na tego 5. No i wszystko było okej, ja wyszłam z tej kolejki, ale zadzwoniłam do tej swojej znajomej pytać się, czy jej akurat pasuje ten 5. Ona mówi do mnie, wiesz co, no nie powiedziałam tobie, że nie, ponieważ od 26 czerwca do 3 będę 3 czy 4 razy w Szczecinie, no już nie dam rady tak szybko. Od 3 do 5 będę zmęczona, tym bardziej, że jestem po operacji kolana. No to mówi, jeśli jest taka możliwość, to zarejestruj mnie na 25, 26, no tak pod koniec miesiąca. Więc wróciłam do tej przychodni i stanęłam sobie w kolejce znowu. No i trafiłam również do tej pani, która pracuje na stanowisku 4 i mówię, że tej mojej znajomej nie pasuje 25, żeby tak pod koniec miesiąca. No to pani mówi tak, no to 25 lipca niech będzie na 12.45. No teraz już wzięłam telefon i zaczęłam dzwonić do tej swojej znajomej, czy jej odpowiada ta godzina. No więc powiedziała, że no trochę za późno, ponieważ musi 150 kilometrów przyjechać i wrócić jeszcze do domu. No i proszę tą panią, żeby jakąś godzinę wcześniejszą wybrała, a ta pani wtedy taka troszkę poddenerwowana mówi do mnie, wie pani co, ale to nie jest koncert życzeń. I ja mówię, proszę pani, ale proszę zrozumieć, ta pacjentka ma 150 kilometrów w jedną i w drugą stronę do domu, musi wrócić. No to ja mówię, no to niech pani poszuka godzinę wcześniejszą. No to okazało się, że na 26 może ją zarejestrować. I pytamy się, czy godzina 9, czy 9.30. No ja wybrałam godzinę 9.30.
No i udało się zarejestrować po tych
przebojach. No i udało się zarejestrować, tak, po tych
przebojach. Niepotrzebny był ten komentarz,
tak.
Pani Ireno, zdecydowanie, że to nie jest koncert życzeń. Tak. Pani przyglądała się pracy tej rejestracji. Ma pani też takie uwagi, że kiedy na przykład rejestratorka nic nie robiła, bo czekała na to, aż pani się porozumie ze swoją znajomą z Bornego Sulinowa, to podeszła jakaś pani i chciała po prostu tylko prosić o wyjęcie, podanie karty, bo lekarz czeka. I co, ta pani powiedziała, że jest zajęta i nie poda, tak?
Tak, pani podeszła, proszę pani, czy mogłaby pani podać tylko kartę, bo lekarz czeka. Ta pani z taką niegrzecznie po prostu się zachowała, takim podniesionym głosem powiedziała do tej pacjentki, ja w tej chwili obsługuję innego pacjenta, tak? A wystarczyło trochę grzeczności, uprzejmości, A za tą panią są karty przecież. Są szuflady z kartami. Wyciągnęłaby kartę i dałaby tej pani. Również inna pacjentka chodziła też z karteczką, bo była zarejestrowana na dzisiaj. Też potrzebowała właśnie karty i nie mogła się doprosić nikogo o podanie właśnie karty. 4 okienka powinny być czynne. Były czynne tylko 2. Koleżanki chichrały się za plecami rejestratorki. Ja podsłyszałam, swoje prywatne sprawy rozwiązują w tym czasie, a siadłyby i obsługiwałyby pacjentów i byłoby to sprawniej. Tak,
Pani
to
Ireno.
Wszystko. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy te panie są za karę tam w tej rejestracji? Jeżeli nie chcą pracować, nie muszą, prawda? Ale chyba
na
trochę
temat,
grzeczności.
Oczywiście. Na temat organizacji pracy właśnie rejestracji w przychodni przyklinicznej szpitala na Unii Lubelskiej będziemy rozmawiali w piątek po godzinie 12 z rzeczniczką szpitala. Dziękuję pani za tę historię, która potwierdza, że w rejestracjach jest dużo do zrobienia. Z drugiej strony my pacjenci powinniśmy w miarę możliwości przychodzić przygotowani, to znaczy z takim terminem, jeżeli nawet w czyimś imieniu te rejestracje przeprowadzamy, żebyśmy wiedzieli dokładnie, w jakim terminie dana osoba może. Miejmy w zanadrzu kilka takich terminów, żeby rejestracja się nie przedłużała. Dziękuję pani za rozmowę.
No, dziękuję również. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego. To nasza słuchaczka, pani Irena. A teraz przenieśmy się na chwilę na ulicę Spacerową. Oj, przydałyby się tam kosze na śmieci.
Słuchać ze Szczecina. Ja mam takie pytanie do pani Pieczyńskiej. Ja zgłaszałem dwukrotnie do centrali ruchu, żeby się zainteresowali przystankami przeniesionymi na spacerowej z jednej i z drugiej strony. Są przystanki, ale nie ma koszy. Tam jest taki brud, pełno butelek, śmieci i po piwie, i po wódce, i po piciach. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy. Przekażemy Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego tę uwagę. A teraz witam naszego gościa. Jest nim Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, mam tutaj treść komunikatu państwa z września 2017 roku. Tu jest napisane o tym, że prace na autostradzie A6 potrwają prawie 3 lata. Chodzi o zadania realizowane przez firmę Energopol. To jest umowa na przebudowę odcinka autostrady A6 Szczecin-Dąbie-Rzęśnica i rozbudowa węzła Szczecin-Kijowo łączącego A6 z drogą krajową 10. Przypomnijmy, są to ostatnie fragmenty tej drogi posiadające nawierzchnię z wykonanych 80 lat temu płyt betonowych. No i te prace trwają i ten cytat, który chcę przytoczyć, brzmi tak. Natężenie ruchu podczas wakacji wzrasta w tym miejscu nawet 3-krotnie, dlatego od 15 czerwca do 31 sierpnia wykonawca nie będzie mógł zawężać przekroju drogi, zarówno na odcinku szlakowym, jak i w obrębie węzła Szczecin-Kijewo. My wielokrotnie otrzymywaliśmy od naszych słuchaczy telefony i słuchacze byli zaniepokojeni wolnym tempem prac. Mówili, że na tym odcinku właśnie, gdzie jest betonowa nawierzchnia, nic się nie dzieje albo dzieje się bardzo mało. Rozmawialiśmy zarówno z panem, były też rozmowy z osobami związanymi z tym kontraktem. No właśnie, posłuchajmy fragmentu takiej rozmowy. To jest rozmowa z 14 marca.
Przewidujemy otwarcie drogi, ja nazwę ją północnej, powiedzmy w wersji nawierzchni asfaltowej 15 czerwca, tak aby zwiększyć tą przepustowość, zmniejszyć uciążliwość, tak jak mamy zawarty kontrakt z Generalną Dyrekcją, aby w okresie od 15 czerwca do 1 września ten przejazd odbywał się po obu jezdniach autostrady. No, prace są prowadzone, może ich nie widać, że tak rzeczywiście bezpośrednio jadąc samochodem. Natomiast na pewno robimy i kończymy już kanalizację deszczową, którą widać. Rozpoczęliśmy pracę przy realizacji przejścia dla zwierząt.
A czy można liczyć na to, że skończą państwo wcześniej niż wiosną 2020 roku? Czy woli pan takich deklaracji nie składać? Znaczy,
takich deklaracji nie chciałbym składać. Natomiast dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć ten proces budowlany jak najszybciej.
Takie deklaracje padały na naszej antenie. To były deklaracje ze strony Roberta Piątka, dyrektora kontraktu firmy Energopol Szczecin. Panie Mateuszu, docierają do nas takie informacje, że jednak 15 czerwca dwa pasy ruchu w każdą stronę nie będą udostępnione kierowcom, nie będą przejezdne, że nastąpi to dopiero 30 czerwca. Czy tak jest w istocie?
Czy jeżeli chodzi o zakończenie tych robót na tej jednej z nich i oddanie jej do ruchu, to tu na pewno będziemy mieli pewne przesunięcie w stosunku do tego 15 czerwca, natomiast takiej daty jak 30 czerwca nie ma. My oceniamy, że to przesunięcie może wynosić od kilku do kilkunastu dni, natomiast wszystko powinno się zamknąć w czerwcu. W związku z tym przez praktycznie niemal całe wakacje, cały lipiec, sierpień ten ruch powinien się odbywać dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.
No właśnie, rok szkolny kończy się 22 czerwca. Już wtedy natężenie ruchu znacznie wzrośnie. W wakacje jest ono trzykrotnie wyższe. Są z nami słuchacze. Pan Waldemar najpierw. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo. Waldemar Kuźmiński z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo ze względu na to, że ta droga, akurat ten odcinek drogi mieści się bardzo daleko od najbliższych zabudowań, dlaczego tam prace nie są wykonywane w trybie 24-godzinnym? W takim trybie już pewnie dawno by się przebudowa całej drogi zakończyła.
Zgadza się, dziękujemy bardzo za to pytanie. I drugie pytanie od pana Andrzeja. Dzień dobry.
Dobry. Ja troszeczkę w innej kwestii, znaczy też w tej kwestii, ale przed chwilą jechałem ten odcinek drogi w drugą stronę, jak ładnie słychać, dalej się poruszam samochodem. I na tym krótkim odcinku widziałem drogę zablokowaną. Na lewym pasie naliczyłem czterech kierowców tirów, którzy blokowali lewy pas drogi. I mam też pytanie, dlaczego w tym odcinku, a jeżdżę tym odcinkiem regularnie, nie zauważyłem ani razu patrolu policji, który by takich kierowców wyłapywał. Jest to, wiadomo, wykroczenie drogowe i tak naprawdę wystarczy się, tak jak ja, przejechać w drugą stronę, wyłapać tych kierowców. Ja naliczyłem na tym krótkim odcinku w dniu dzisiejszym, pół godziny temu, czterech.
A często pan jeździ, panie Andrzeju, tak?
Ja jeżdżę regularnie, zawodowo na tym odcinku, poruszam się po tym terenie. Akurat dzisiaj jechałem w drugą stronę i miałem okazję zauważyć.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy szerokiej drogi. Jeszcze pan Przemek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Był wyemitowany telefon z 14 marca. W tym czasie właśnie były robione te prace kanalizacyjne, przy których przez 4 tygodnie była jedna koparka 3 godzin. I nie dziwmy się, że będzie opóźnienie. I takie mam pytanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Czy będą jakieś kary finansowe dla Energopolu?
O to mieliśmy zapytać, panie Przemku. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Właśnie, zacznijmy od tych kar. Panie Mateuszu, miało być 15 czerwca, nie jest, będą jakieś kary?
A czy sprawa ta będzie na pewno przedmiotem analizy pod kątem zapisów kontraktowych, tak? Obecnie takich informacji nie ma, żeby były naliczone kary, natomiast będziemy to pod względem kontraktowym analizować kwestie tych zapisów związanych z tym terminem.
Pan Waldemar.
Jakby warunkiem funkcjonowania dwóch pasów ruchu.
Prace nie mogą być prowadzone całą dobę. Mam nadzieję, że teraz powinny być, żeby zdążyć w tym czerwcu jeszcze prowadzić do udrożnienia właśnie obu nitek w obu kierunkach.
My mobilizujemy wykonawcę do tego, aby te prace były prowadzone w możliwie największej ilości godzin. Tak? Obecnie są wykonywane tam roboty związane z kruszywem, czyli realizacją podbudowy z kruszywa. Tu kluczowe będzie postęp robót bitumicznych i na pewno będziemy tu od wykonawcy żądać tego, żeby to zaangażowanie sprzętowe było jak największe, jak i również, aby ten system pracy był trzyzmianowy.
Pan Andrzej sugeruje, żeby tam pojawiały się częściej patrole policji. Mówił, że właśnie teraz widzi, jak cztery tiry blokują jeden pas drogi. Czy państwo jako Generalna Dyrekcja możecie także zaapelować do policji, bo my zaapelujemy, żeby pojawiała się tam częściej?
No, oczywiście to za przestrzeganie przepisów, za ich egzekwowanie, przestrzeganie odpowiadają odpowiednie służby, no w tym przede wszystkim policja. My jako zarządca drogi takich możliwości karania, upominania kierowców pojazdów nie mamy, także na pewno też będziemy policji zwracać uwagę na, szczególnie na ten odcinek drogi A6S3.
Przy naszym telefonie pan Tomek, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam tylko takie pytanie uzupełniające dotyczące Energopolu, bo my już mamy, tak powiem, niemiłe doświadczenia, jeżeli chodzi o mieszkańców z Energopolem, który robił tramwaje w Szczecinie, na ten szybki tramwaj, który teraz jest po raz kolejny tam wyłączany. Czemu po raz kolejny jest wybierany wykonawca, który no nie radzi sobie po prostu z takimi kontraktami i nie wiem, czy to jest kwestia faktycznie, bo musi być tanio, czy lepiej, żeby było drożej, ale lepiej, skuteczniej, szybciej?
No właśnie.
I druga kwestia, tam kawałek dalej jest robiona przecież ta droga na Gdańsk, tam na Koszalin Gdańsk. Bo że tam cały czas jest non-stop pełno ludzi, a tutaj na tym odcinku krótkim, tak jak tam kolega jakiś przed chwilą powiedział, no jest jedna koparka i dwie wywrotki i czterech ludzi, którzy chodzą, mierzą, pomiary robią. To faktycznie będzie po prostu trwało, nie wiem, 2 albo 2,5 roku, bo opóźnienia na pewno będą. To nie ma siły i korki po prostu, to są nieuniknione na tej drodze. I współczuję już ludziom z Klinisk, z Załomia, którzy po prostu będą cierpieć, bo ten ruch po prostu się przeniesie tam do nich.
No właśnie, dziękuję serdecznie, bardzo. Panie Tomku. Nie pierwszy pan zauważył, jak wyglądają prace na A6, a jak wyglądają prace tutaj bliżej właśnie na tym odcinku trójki, gdzie ta nawierzchnia betonowa jest likwidowana. No właśnie, Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na zakończenie. Czyli jak to jest z przetargami? Zdecydowali się państwo na Energopol ze względu na najniższą cenę, czy też były inne kryteria pod uwagę brane, albo powinny być brane pod uwagę, jak chociażby solidność firmy, terminowość, poprzednie kontrakty?
No, nas obowiązuje prawo zamówień publicznych i oczywiście my nie możemy się kierować tylko ceną, tak? Natomiast te kryteria nie mogą być formułowane w ten sposób, że odnoszą się do tego podmiotu, który ma wykonać to zadanie czy świadczyć jakieś usługi. My nie możemy wykluczyć jakiegoś wykonawcę według jakiegoś własnego uznania.
A czy w przypadku tego kontraktu zadecydowała cena, panie Mateuszu? Najniższa?
W przypadku tych kontraktów, które były kilka lat temu ogłaszane, to wtedy te kryteria to mniej więcej było w 90% cena, w 5% skrócenie czasu realizacji i w 5% czas gwarancji. Tak? Natomiast w zdecydowanej większości oczywiście przypadków było tak, że te pozostałe, te pozacenowe elementy oceny ofert, wszyscy wykonawcy dawali na tym samym poziomie, tak, maksymalnie obniżali. W związku z tym decydująca była cena i tak jest w przypadku bardzo wielu postępowań przetargowych, bo nawet jak się wprowadzi te kryteria pozacenowe, no to z reguły jest tak, że najczęściej wszyscy wykonawcy dają je na tym samym poziomie, natomiast my nie możemy co do zasady oceniać firmy jako firmy, nie możemy się odnosić do samego
do historii
podmiotu. Oczywiście my badamy jej doświadczenie, tak? Natomiast jeżeli ta firma spełnia wymogi uczestnictwa w przetargu, tak? Czyli realizowała określoną ilość zadań na drogach ekspresowych, autostradach, drogach krajowych, te kryteria są różne.
Pytanie,
w zależności
jak
od każdego przetargu.
Panie Mateuszu, jasne, musimy kończyć. Musimy kończyć. Przerywam panu. Najważniejsze jest to, żebyśmy już do 15 czerwca, jak słyszymy, nie, ale że do końca czerwca pojechali tym odcinkiem Szczecin-Dąbie-Rzęśnica. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie słuchacze nasi mieli rację, wyrażali od dawna niepokój, że ten termin 15 czerwca oddania obu nitek, udostępnienia kierowcom, bo przecież nie chodzi o całkowitą przebudowę, nie będzie dotrzymany. Dziękuję za rozmowę. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na naszych skrzynkach mailowych dziennikarskich ukazał się taki komunikat nadesłany przez szczeciński magistrat. 1 czerwca ze skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z ulicami Kupczyka, Miodową i Zagadłowicza zniknie wprowadzone wiosną rondo i przywrócona zostanie sygnalizacja świetlna. No i potem rondo ma być przywrócone od 1 października. W komunikacie czytamy też, że decyzja o powrocie do stałej organizacji ruchu w tym miejscu została podjęta z uwagi na zwiększający się ruch pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania. Ja dodam, że to było szczególnie widoczne w długi majowy weekend. Ma to związek z rozpoczęciem sezonu letniego. Przewiduje się, że liczba pieszych i rowerzystów, w tym dzieci, zwiększy się jeszcze wielokrotnie wraz z otwarciem kąpieliska Głębokie. To nastąpi 15 czerwca i rozpoczęciem wakacji. Sytuacja ta wymusza konieczność zapewnienia im należytego bezpieczeństwa. Zespół do spraw bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu jako najlepsze rozwiązanie zarekomendował przywrócenie sygnalizacji świetlnej. I ta sygnalizacja zostanie przywrócona 1 czerwca poprzez likwidację żółtego oznakowania poziomego oraz wyłączenie tej sygnalizacji. Jednak w związku z tym, i tu właśnie przypominam raz jeszcze, że zaproponowane w tym miejscu mini rondo przy mniejszej liczbie pieszych w okresie wiosennym w znacznym stopniu przyczyniło się do upłynnienia ruchu samochodowego, 1 października zostanie ono przywrócone. Ale tu jest taka zastanawiająca uwaga. Jednocześnie na miejscu prowadzone są badania mające na celu określenie natężeń ruchu na poszczególnych wlotach, jak również rozkładu ruchu pieszego i kołowego dla wypracowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych. Pytanie, jakie to mogą być optymalne rozwiązania organizacyjne, ponieważ wiemy, że jest to wąskie gardło i dopóki to skrzyżowanie, a są takie plany przecież już bardzo konkretne, nie zostanie przebudowane, to korki z jednego czy drugiego kierunku będą. Jest z nami pan Marcin Harenza, kierownik Zespołu do spraw Organizacji Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, decyzja zapadła, 1 czerwca wraca sygnalizacja świetlna. Czy ona rozwiąże wszystkie problemy, czy też nie? Bo jeżeli tej sygnalizacji nie było, to mieliśmy bardzo długi korek od strony Pilchowa dla tych, którzy jechali w stronę Szczecina. Ale z sygnalizacją świetlną czy bez, zawsze mamy korek od strony centrum miasta, chociażby po południu takie spowolnienie ruchu. Właściwie samochody powoli jadą. Zarówno jak były światła, jak i jest rondo, tak się dzieje i te korki są. Proszę powiedzieć, co ma zmienić konkretnie wprowadzenie z powrotem sygnalizacji świetlnej? Przecież na rondzie samochody jadą powoli, więc piesi są bezpieczni. Właściwie problem jest inny. Samochody nie mogą przejechać, ponieważ cały czas przez przejścia przechodzą piesi, zwłaszcza w te piękne, słoneczne dni.
Więc panie redaktorze, pierwsza taka może niespodzianka dzisiejszego dnia to taka, iż rondo zostanie wprowadzone, zamiana z ronda na skrzyżowanie sygnalizacją świetlną zostanie przemienione dzisiaj w nocy, a więc będzie obowiązywać już od 31 maja, a to ze względu na to, iż mamy jutro do czynienia ze świętem Bożego Ciała, więc spodziewamy się już większego natężenia ruchu pieszego w dni powszednie, nie tylko od 1 czerwca, ale również jutro, więc ta zmiana rozpocznie się dzisiaj od godziny 21, jutro o godzinie 6:00, czyli 31 maja już zostanie załączona sygnalizacja świetna. Skąd takie zmiany? Oczywiście, czy była sygnalizacja świetna, czy rondo, to tak jak pan powiedział, bezpieczeństwo pieszych było tam w miarę możliwości zachowane do poziomu dobrego bezpieczeństwa. Natomiast chciałbym zauważyć, iż rondo powstało ze względu na między innymi przebudowę ulicy Arkońskiej. Wcześniej pojazdy wyjeżdżające z ulicy Miodowej i Skupczyka już miały duże problemy, aby włączyć się w ciąg drogi z pierwszeństwem, ale w momencie, kiedy została zamknięta ulica Arkońska dla przejazdu, wówczas ruch w ciągu ulicy Miodowej wzrósł nam wielokrotnie i kolejka pojazdów, która wcześniej obowiązywała, nie wiem, 15-16 minut, no teraz wydłużyła się po zamknięciu Arkońskiej do 20-25. To zobligowało nas do tego, aby poczynić zmiany w organizacji ruchu i wprowadzić mini rondko. Od samego początku mówiliśmy, że na pewno na relacjach dotychczas głównych, czyli Cyzy Gadłowicza i trochę Wojska Polskiego, to zostanie nam pogorszone te relacje. Faktem jest, że troszeczkę bardziej została pogorszona relacja z ulicy Zegadłowicza, gorzej niż żeśmy myśleli.
Czyli od strony Pilchowa.
Od strony Pilchowa, natomiast znacznie lepiej niż żeśmy się spodziewali, było od strony Miodowej i Kupczyka. O Wojska Polskiego trudno tutaj dokładnie określić. Można tu powiedzieć, że to był status taki niezmienny ze względu na to, że kolejki pojazdów na Wojska Polskiego były tworzone również przez przebudowę skrzyżowania Arkońskiej z Szafera i Wojska Polskiego. Na początku obowiązywania organizacji ruchu, a przypomnę, że miało to miejsce od 22 marca, ta organizacja ruchu, główne założenia się sprawdzały, tak? Ruch pojazdów, przynajmniej z tych ulic podporządkowanych dotychczas, upłynnił się, i to w takim znaczeniu, że ulica Miodowa, pojazdy na najgorszym momencie stały nie dłużej niż 3 do 4 minut. To jest bardzo dobry rezultat. Dodatkowo część pojazdów, które wcześniej dopychały nam skrzyżowanie Wszystkich Świętych i Pawła VI, również skierowały się na ulicę Miodową, gdyż łatwiej było tamtędy przejechać. Zagadłowicza niestety stanęła nam bardziej niż żeśmy myśleli. Patrząc dalej, w momencie, kiedy coraz bardziej aura nam dopisywała i było coraz bardziej cieplej, coraz więcej mieszkańców naszego miasta pojawiało się na tym rądku, czy to w postaci ruchu pieszego, czy w postaci ruchu rowerowego, i dodatkowo wstrzymywały nam ruch. Pojazdy również na tych relacjach podporządkowanych zaczęły mieć coraz większe czasy dojazdu do tego skrzyżowania, gdyż był niekontrolowany ruch pieszego. Na rondzie nie jesteśmy w stanie kontrolować potoku ruchu pieszych.
No właśnie, podobną, panie kierowniku.
Podobną sytuację mieliśmy kilka lat temu na rondzie Giedrojcza, stąd powstanie kładki dla pieszych.
Tutaj pojawiła się propozycja, wejdę panu w słowo, naszego słuchacza. Wtedy właśnie po tym długim majowym weekendzie, kiedy tam były gigantyczne korki, żeby odsunąć te przejścia dla pieszych od tego ronda, i wydawałoby się, że to jest nawet technicznie do zrobienia i nie byłoby to bardzo kosztowne. Gdyby o kilkadziesiąt metrów wszystkie przejścia odsunąć, i wtedy samochody miałyby możliwość wjeżdżania na to rondo. Czemu z takiej propozycji naszego słuchacza nie zdecydowali się państwo skorzystać?
Dlatego, że niestety technicznie nie jest to możliwe. Jeżeli byśmy obserwowali skrzyżowanie, można powiedzieć, z lotu ptaka albo z lotu drona, to możemy zauważyć, że praktycznie tych przejść dla pieszych nie ma gdzie przesunąć. Od strony pętli przejście dla pieszych prowadzi bezpośrednio na perony przystankowej komunikacji miejskiej i jest ono jakby na takiej wysepce. No nie ma gdzie tego przestawić. W strony przesunąć. Jeżeli chodzi o ulicę Zagadłowicza, nie możemy przesunąć przejścia dla pieszych ze względu na rów meliorujący, który biegnie wzdłuż ulicy. Gdybyśmy nie planowali zmian, większych zmian na tym skrzyżowaniu, to oczywiście takie drobne zabiegi, drobne, ale niestety pracochłonne, można byłoby wykonać. Natomiast chciałbym zauważyć, że przez cały czas obowiązywania tego minirondka myśmy przeprowadzali różnego rodzaju obserwacje, a niedawno również przeprowadzone były badania natężenia ruchu zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. I to posłuży nam do jakby skorygowania projektu docelowej organizacji ruchu w postaci przebudowy węzła Głęboki, gdzie planujemy tutaj budowę już znacznie dużego ronda. Ono ma ruszyć w 2019 roku. Ma być to duże rondo dwupasowe, turbinowe, i wiele tych obserwacji sprawiło nam takich, można powiedzieć, i zdziwienia, ale i również niektóre uwagi zostały bardzo dodatkowo uwidocznione, i chcemy skorygować te skrzyżowania. Na tą chwilę nie ma możliwości, tak jak tutaj słuchacz być może zaproponował, przesunięcia tych przejść dla pieszych, bo na chwilę geometria nam na to nie pozwala. Spodziewamy się jeszcze większego ruchu pieszego w okresie od momentu otwarcia kąpieliska Głębokie aż do końca września. Stąd no, nie chcemy tutaj większych kolejek pojazdów, nie chcemy, aby piesi również tutaj, można powiedzieć, przechodzili pomiędzy tymi samochodami, dodatkowo wstrzymując ten ruch. W związku z powyższym, na podstawie tych badań i obserwacji, stwierdziliśmy, że w tych miesiącach, w których się spodziewamy tego dużego ruchu pieszego i rowerowego, powracamy do sygnalizacji świetlnej, ale 1 października, kiedy ten ruch jest znowu mały, to wracamy do ronda, gdyż na tą chwilę te rondo w miarę możliwości w niektórych dniach spełniało i to bardzo dobrze swoją.
Panie kierowniku, a co oznacza właśnie to zdanie, że na miejscu prowadzone są badania mające na celu określenie natężeń ruchu na poszczególnych wylotach, jak również rozkładu ruchu pieszego i kołowego? Czy to oznacza, że jak sygnalizacja świetlna zostanie już na jutro przywrócona właśnie na tym skrzyżowaniu, będzie tak, że zmienią się cykle świateł w stosunku do tego, co było przed wprowadzeniem ronda? Będą jakieś zmiany
nie,
już teraz?
Niestety cykl świateł się już nie da tutaj poprawić. Myśmy przed wprowadzeniem tego mirądka próbowali zmieniać cykle świateł. To nie było aż tak bardzo widoczne dla mieszkańców, ale niestety nie dawało to rezultatu. Ze względu na to, że o tej samej porze dnia, około godziny 7 do 8.30, naraz mamy obciążone trzy główne wloty, czyli Kupczyka, Miodowa i Zagadłowicza. I już praktycznie rzecz biorąc nie było komu zabrać, że tak powiem, żeby tej innej relacji dołożyć tego światła zielonego. I tutaj niestety z sygnalizacją świetną my już nic nie wykombinujemy, nie możemy tego poprawić. Stąd skłaniamy się ku temu, żeby w przyszłości nadal powstało tu rondo. Ale te wszystkie obserwacje dały nam dodatkowe przemyślenia typu może faktycznie w tym nowym projekcie trzeba odsunąć bardziej te przejścia dla pieszych, może z którejś relacji, któregoś przejścia dla pieszych trzeba będzie zrezygnować. Na podstawie tych badań też weźmiemy to pod uwagę. Być może zrezygnujemy z tego przejścia dla pieszych, które dzisiaj jest w rejonie ulicy Zagadłowicza, a pozostawimy tylko trzy, czyli na wysokości Miodowej, Kupczyka czy ulicy Alei Wojska Polskiego. Plus mamy dodatkowe inne informacje, które pomogą nam w stworzeniu w przyszłości lepszego węzła komunikacyjnego.
Chcę jeszcze podrążyć, panie Marcinie, sprawę odsunięcia tych przejść na bieżąco. Mówił pan o tym, że tam jest ta wysepka, na której są te przystanki, ale przecież jak właśnie od tych wysepek zmierzamy w stronę centrum Szczecina, to mamy po lewej stronie pas zieleni, po prawej również mamy ścieżkę rowerową i właśnie taki pas zieleni z taką lekką skarpą. No myślę, że jednak przy pracach, które mogłyby potrwać 2 tygodnie, można by to przejście na przykład odsunąć. Tak samo na ulicy Zagadłowicza zrobić schody i przejście odsunąć także od samego ronda. Już takie zmiany mogłyby dać sporą, większą przejezdność dla pojazdów.
Oczywiście. Z jednej strony, panie redaktorze, tak. Tylko, że jeżeli byśmy próbowali przesunąć te przejście dla pieszych, które jest na wprost peronów autobusowych, to trudno oczekiwać, żeby pieszy, zwłaszcza śpieszący się na autobus czy tramwaj, wszedł nam, powiedzmy, naokoło do tego, do nowej lokalizacji przejścia dla pieszych. Te piesze osoby nadal będą próbowały przechodzić w tym miejscu, które już będzie nielegalne.
A gdyby ustawić płotki, przecież są specjalne, no to, ja mówię, mocowane.
No to właśnie zmierzam do tego, że te przejście dla pieszych trzeba było w ogóle zlikwidować. I na przykład to weźmiemy pod uwagę do momentu ewentualnie tego 1 października. Jeżeli chodzi o te drugie przejście dla pieszych, o której pan zasugerował w stronę Zagadłowicza, to wiązałoby się z tym, że musimy zasypać rów meriolacyjny, czyli można powiedzieć wstawić
przepust może jakiś zrobić.
Nowe przepusty, do tego wyciąć kilka drzew, bo z tym to się wiąże, tam mamy zagajnik przecież, no i wybudować ciąg pieszy. I to byłyby prace, które jak najbardziej moglibyśmy wziąć pod uwagę, gdybyśmy wiedzieli, że to rondko ma zostać na dłużej. Natomiast przypominam, iż my w 2019 roku będziemy chcieli kompleksowo przebudować te węzły głębokie, więc trudno też oczekiwać jakichś większych finansowych dotacji na te skrzyżowanie w chwili obecnej.
Ale generalnie przyzna pan, że jest w tym miejscu tak, że dopóki właśnie nie będzie tej kompleksowej przebudowy, to zawsze będą półśrodki, ale oczywiście trzeba coś robić, żeby w miarę możliwości upłynniać ten ruch zarówno pieszych, jak i samochodów.
Jak najbardziej, panie redaktorze, tutaj z panem pełna zgoda, że to są tylko półśrodki. Staramy się te półśrodki jakoś w miarę możliwości optymalnie wykorzystać. Co będziemy mogli zrobić, to do 1 października na podstawie tych badań, które jeszcze obrawiamy w tym momencie, bo do 15 czerwca my będziemy jeszcze się przyglądać tej sytuacji na tym rondzie i później już w skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, żeby wyciągnąć właśnie najbardziej możliwe wnioski do wprowadzenia. Możliwe, że już 1 października, jak wróci te rondo, te mini rondo, to już troszeczkę z innymi zmianami. Natomiast też no nie chcielibyśmy dotować dużych ilości środków finansowych, na skrzyżowanie, które wiemy, że niedługo przejdzie do przebudowy. Aczkolwiek słowa, które pan powiedział, ja tutaj w tym momencie sobie zanotuję i też weźmiemy pod uwagę jak najbardziej.
Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Panie Marcinie, najważniejsza informacja jest taka, że nie od 1 czerwca, ale od jutra już wraca sygnalizacja świetlna na rondo na Głębokim, tak?
Tak, dokładnie. Jeżeli jeszcze tylko mógłbym, proszę państwa, zasygnalizować, zaczyna się okres czerwca i okres letni. Przypominam, iż na terenie miasta Szczecin będzie trwało dużo różnego rodzaju imprez, między innymi już w niedzielę 4 maraton szczeciński. Bardzo prosimy o zapoznanie się ewentualnie z trasą biegu, gdyż spodziewamy się drobnych utrudnień w ruchu. To jest trasa od Polic do Szczecina. Następnie Dni Morza, następnie kolejne wydarzenia. Bardzo prosimy o śledzenie tutaj między innymi na łamach Radia Szczecin informacji drogowych, również zaglądanie na stronę Zarządu Drogi Transportu Miejskiego czy wiadomości Szczecin EU. Będziemy starać się państwu przekazywać możliwie jak najbardziej bieżące informacje. Prosimy i zachęcamy do korzystania z tych portali. Ja zawsze tutaj państwu się polecam również do usług. Jeżeli są jakieś pytania, problemy, zachęcam, proszę dzwonić, pisać. Będziemy pomagać.
Dziękuję za te informacje. Marcin Harenza, Urząd Miasta Szczecin. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, jeszcze zostało nam nieco programu, minuta dokładnie. Teraz przenieśmy się na wyjazd z budowy przy Powstańców Wielkopolskich.
Witam, dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina. Chodzi o wyjazd z budowy przy ulicy Powstańców Wielkopolskich Starkiewicza. Tam akurat wjeżdżają często samochody z budowy obocone. Te błoto później jest przenoszone na jezdnię i w kierunku pętli tramwajowej Pomorzany, a także w kierunku centrum. Bardzo bym prosił tutaj o jakąś reakcję. Miłego dnia, do widzenia.
To takie znaczniki, że jest blisko budowa. Jak nie wiadomo, jak dojechać do budowy, to właśnie po takich śladach na jezdni. Ale tak poważnie przekażemy ten sygnał do Straży Miejskiej, bo kierownicy budów są zobowiązani do tego, żeby sprzęt wyjeżdżający z budowy nie nanosił błota czy piachu na nasze jezdnie. I to wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Czujny 510 37 32, mail Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Spotykamy się w piątek, życzymy udanego czwartku, spokojnego, bezpiecznego i do usłyszenia w piątek po godzinie 12.